Lekcja pierwsza. 4 stycznia. Od czytania do zrozumienia. Sobota po południu, 28 grudnia. Tekst pamięciowy. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Dzieje apostolskie 8:30. Nasz Kościół zrodził się ze słów zapisanych na kartach Księgi Daniela, którą będziemy studiowali w tym kwartale. Przystępując do zgłębiania tej księgi, należy pamiętać o następujących faktach, które powinny kierować naszym studium. Po pierwsze, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że Chrystus znajduje się w centrum Księgi Daniela, tak samo jak znajduje się w centrum całej Biblii. Po drugie, Księga Daniela została napisana i skomponowana w taki sposób, by uwypuklić jej literackie piękno i pomóc nam w zrozumieniu jej najważniejszych przesłań. Po trzecie, musimy rozumieć różnicę między proroctwami klasycznymi, tradycyjnymi, typowymi a proroctwami apokaliptycznymi. To pomoże nam odróżnić proroctwa Księgi Daniela od innych proroctw, takich jak te zapisane w Księdze Izajasza, Księdze Amosa czy Księdze Jeremiasza. Po czwarte, gdy studiujemy proroctwa Księgi Daniela związane z przedziałami czasowymi, powinniśmy rozumieć, że profetyczny plan Księgi Daniela obejmuje bardzo długie okresy wyrażone zgodnie z zasadą dzień za rok. Po piąte, powinniśmy podkreślić, że Księga Daniela nie tylko zawiera prorocze informacje, ale ma także głębokie znaczenie dla naszego osobistego życia. Niedziela. 29 grudnia. Chrystus w centrum Księgi Daniela. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 24:25-27, Ewangelia Jana 5:39, drugi list do Koryntian 1:19-20. W jakim sensie Chrystus znajduje się w centrum Pisma Świętego? Ewangelia Łukasza 24:25-27. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Ewangelia Jana 5:39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Drugi list do Koryntian 1:19-20. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie tak, i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak, dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Nie ma wątpliwości, że Jezus znajduje się w centrum Pisma Świętego, a zatem także Księgi Daniela. Na przykład pierwszy rozdział Księgi Daniela ukazuje, choć w ograniczony i niedoskonały sposób, iż Daniel doświadczył czegoś podobnego jak Chrystus, który opuścił niebo, by żyć w grzesznym świecie i stoczyć walkę z mocami ciemności. Ponadto Daniel i jego towarzysze zostali obdarzeni przez niebo Chrystusową mądrością, by sprostać wyzwaniom związanym z życiem w babilońskiej kulturze. Drugi rozdział Księgi Daniela przedstawia symbol w formie eschatologicznego kamienia wskazujący na Chrystusowe Królestwo, które ostatecznie zajmie miejsce wszystkich królestw świata. Trzeci rozdział Księgi Daniela ukazuje Chrystusa pośród jego wiernych sług w rozpalonym piecu. 4. Rozdział Księgi Daniela ukazuje Boga usuwającego na pewien czas Nebukadnesara z tronu, tak by ów dumny król mógł zrozumieć, że władza należy do niebios. Wyrażenie władza należy do niebios przypomina nam, że Chrystus jako Syn Człowieczy otrzyma panowanie i królestwo, jak opisuje to siódmy rozdział Księgi Daniela. Piąty rozdział Księgi Daniela ukazuje upadek króla Belsazara i zdobycie Babilonu przez Persów podczas nocnej pijackiej uczty na babilońskim dworze. Zapowiada to pokonanie szatana i upadek eschatologicznego Babilonu oraz triumf Chrystusa i jego aniołów. Szósty rozdział Księgi Daniela ukazuje spisek przeciwko Danielowi podobny do fałszywych oskarżeń przeciwko Jezusowi ze strony żydowskich przywódców. Jak król Dariusz nieskutecznie usiłował uratować Daniela, tak i Piłat nie uratował Jezusa. Zobacz Ewangelia Mateusza 27:17-24. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa aby stracono. A namiestnik, odpowiadając, rzekł im: jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. Rzecze im Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł: cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. 7 rozdział Księgi Daniela przedstawia Chrystusa jako Syna Człowieczego otrzymującego królestwo i panującego nad jego ludem. 8 rozdział Księgi Daniela ukazuje Chrystusa jako kapłana w niebiańskiej świątyni. 9 rozdział Księgi Daniela przedstawia Chrystusa jako złożonego w ofierze i potwierdzającego przez swoją śmierć przymierze między Bogiem a jego ludem. 10, 11 i 12 rozdział Księgi Daniela przedstawiają Chrystusa jako Michała, wodza, który walczy z siłami zła i zwycięsko ratuje lud Boży także przed mocą śmierci. Tak więc pamiętajmy o tym, że Chrystus znajduje się w centrum Księgi Daniela. W każdym rozdziale tej księgi opisane zostało jakieś doświadczenie czy przedstawiona została jakaś idea wskazująca na Chrystusa. Jak możemy się nauczyć stawiać Chrystusa w centrum naszego życia, nie tylko w trudnych chwilach i poważnych życiowych próbach, ale także w okresach nadzwyczajnego szczęścia i dostatku? Dlaczego jest to dla nas tak ważne? Poniedziałek, 30 grudnia. Budowa Księgi Daniela. Układ aramejskiej części Księgi Daniela, począwszy od 2 rozdziału, a skończywszy na 7 rozdziale, niektóre części księgi zostały napisane w języku hebrajskim, a inne w języku aramejskim, ma następującą budowę, która pomaga uwypuklić zasadnicze przesłanie tej części i całej księgi. A. Nebukadnesarowa wizja czterech królestw. Zobacz Księga Daniela 2. B. Wybawienie towarzyszy Daniela z rozpalonego pieca. C. Sąd nad Nebukadnesarem. C. Sąd nad Belsazarem. B. Wybawienie Daniela z lwiej jamy. A. Danielowa wizja czterech królestw. Tego rodzaju układ służy podkreśleniu głównych punktów przez umieszczenie ich w centrum konstrukcji literackiej. W tym przypadku są to dwa punkty. C. Zobacz 4 i 5 rozdział Księgi Daniela. Bóg odbiera tymczasowo panowanie Nebukadnesarowi i trwale Belsazarowi. Tak więc od 2 do 7 rozdziału Księgi Daniela położony został nacisk na władzę Boga nad królami ziemskimi, których to właśnie ono ustanawia i usuwa. Jednym z najskuteczniejszych sposobów przekazania przesłania i objaśnienia zagadnienia jest powtarzanie. Na przykład Bóg dał faraonowi 2 sny dotyczące najbliższej przyszłości Egiptu. W pierwszym śnie 7 chudych krów pożarło 7 krów tłustych. W drugim śnie 7 pełnych głosów zostało pochłoniętych przez 7 głosów pustych i wysuszonych. Oba sny oznaczały to samo: po 7 latach nadzwyczajnego urodzaju miało nastać 7 lat dramatycznego nieurodzaju. W Księdze Daniela Bóg także posłużył się powtórzeniami. Występują w niej 4 prorocze cykle będące w zasadzie powtórzeniami, gdy chodzi o ogólną ich budowę. Ostatecznie struktura ta ukazuje nam najwyższe panowanie Boga. Choć każdy proroczy plan zawiera nieco inną perspektywę, to jednak razem obejmują ten sam okres historyczny rozciągający się od czasów proroka po koniec świata, jak obrazuje to poniższa tabela, Księga Daniela 2 rozdział. Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Księga Daniela 7 rozdział. Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Księga Daniela 8 i 9 rozdział. Medopersja, Grecja, Rzym. Księga Daniela 10 i 12 rozdział. Medopersja, Grecja, Rzym. Jaką wspaniałą nadzieję przedstawiają poniższe wersety z naszej odległej perspektywy. Zobacz Księga Daniela 2,44, Księga Psalmów 9:8-13, drugi list Piotra 3:11-13, Księga Daniela 2:44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Księga Psalmów 9:8-13. Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego. Bo Mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał wołania ubogich. Drugi list Piotra 3:11-13. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Wtorek. 31 grudnia. Proroctwa apokaliptyczne w Księdze Daniela. Prorocze wizje zapisane w Księdze Daniela mają inny charakter niż większość prorockich przesłań przekazanych przez innych starotestamentowych proroków. Proroctwa Księgi Daniela należą do kategorii proroctw apokaliptycznych, podczas gdy większość innych starotestamentowych proroctw mieści się w kategorii proroctw klasycznych. Zrozumienie zasadniczych różnic między tymi rodzajami proroctw jest niezbędne dla właściwego zrozumienia kwestii biblijnego proroctwa. Proroctwa apokaliptyczne posiadają pewne szczególne cechy, które odróżniają je od tak zwanych proroctw klasycznych. 1. Wizje i sny. W proroctwie apokaliptycznym Bóg posługuje się głównie snami i wizjami, by przekazać swoje przesłanie prorokowi. W proroctwie klasycznym prorok otrzymuje słowo Pana, które może zawierać wizję. Wyrażenie to występuje około 1600 razy w klasycznych proroctwach. 2. Złożona symbolika. Podczas gdy w proroctwie klasycznym występuje dość ograniczona symbolika, obejmująca głównie symbole zaczerpnięte z realnego życia, to w proroctwach apokaliptycznych Bóg ukazuje symbole i wyobrażenia wręcz nie z tego świata, na przykład niezwykłe bestie z nietypowymi skrzydłami czy rogami. 3. Boża władza i bezwarunkowość. W przeciwieństwie do proroctw klasycznych, których wypełnienie często zależy od ludzkiej reakcji w kontekście Bożego przymierza z Izraelem, proroctwa apokaliptyczne są w gruncie rzeczy bezwarunkowe. W proroctwie apokaliptycznym Bóg objawia powstanie i upadek imperiów światowych od czasów Daniela po koniec świata. Tego rodzaju proroctwa opierają się na wszechwiedzy i zwierzchnictwie Boga, a wypełnią się one niezależnie od ludzkich decyzji. Przeczytaj Księga Jonasza 3:3-10. Czy proroctwo Jonasza jest proroctwem klasycznym, czy apokaliptycznym? Uzasadnij swoją odpowiedź. Jakiego rodzaju proroctwem jest to zawarte w Księga Daniela 7:6? Księga Jonasza 3:3-10. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia, i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, Wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę, i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w włosiennicę, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Księga Daniela 7:6. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery, miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę. Poznanie zasadniczych rodzajów proroctwa, takich jak proroctwa klasyczne i proroctwa apokaliptyczne, może być bardzo przydatne. Po pierwsze, rodzaje te wskazują na to, że Bóg posługuje się różnymi środkami w celu przekazywania swojej proroczej prawdy. Zobacz list do Hebrajczyków 1:1. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Po drugie, taka wiedza pomaga nam lepiej docenić zalety i złożoność Biblii. Po trzecie, ta wiedza pomaga nam także interpretować proroctwa biblijne w sposób zgodny ze świadectwem całej Biblii i właściwie wyjaśniać słowo prawdy. Na podstawie Księga Ozeasza 3:4-5, Księga Amosa 8:11, Księga Zachariasza 9:1 niektórzy chrześcijanie oczekują, że ostateczne wydarzenia w historii świata rozegrają się na Bliskim Wschodzie. Dlaczego taka interpretacja jest błędna? Jak rozróżnianie między proroctwami apokaliptycznymi a proroctwami klasycznymi pomaga nam zrozumieć te kwestie? Księga Ozeasza 3:4-5. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci. Księga Amosa 8:11. Oto idą dni, domówi Wszechmogący Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Księga Zachariasza 9:1. Wyrocznia. Słowo Pana przyszedł do kraju Hadracha i spoczywa w Damaszku. Gdyż do Pana należy stolica Aramu, tak jak wszystkie plemiona Izraela. Środa. 1 stycznia. Boża skala czasu. Inną ważną koncepcją, o której musimy pamiętać, studiując Księgę Daniela, jest historycystyczne podejście do proroctw apokaliptycznych. Podejście to, nazywane historycyzmem, można lepiej zrozumieć w porównaniu z przeciwnymi mu poglądami, takimi jak preteryzm, futuryzm i idealizm. Preteryzm postrzega prorocze wydarzenia przedstawione w Księdze Daniela jako już należące do przeszłości. Futuryzm wypatruje wypełnienia większości tych proroctw dopiero w przyszłości. Idealizm utrzymuje, że proroctwa apokaliptyczne są jedynie symbolami ogólnych duchowych realiów i nie mają określonego historycznego odniesienia. Historycyzm utrzymuje, że w proroctwie apokaliptycznym Bóg objawia nieprzerwany bieg dziejów od czasu proroka po koniec świata. Studiując Księgę Daniela, zauważamy, że każda ważniejsza wizja w tej księdze, zobacz 2, 7, 8 i 11 rozdział Księgi Daniela, powtarza dzieje świata z różnej perspektywy i z nowymi szczegółami. Pionierzy adwentyzmu, w tym Ellen White, pojmowali biblijne proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana właśnie z historycystycznego punktu widzenia. Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 14:34 i Księga Ezechiela 4:5-6. Co zazwyczaj oznacza dzień w proroczym języku? 4 Księga Mojżeszowa 14:34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Księga Ezechiela 4:5-6. A ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni, 390. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Gdy studiujemy Księgę Daniela, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że proroczy czas jest mierzony zgodnie z zasadą dzień za rok. To znaczy, że dzień w proroctwach zazwyczaj oznacza rzeczywisty rok w czasie historycznym. Tak więc, na przykład, proroctwo o 2300 wieczorach i porankach jest rozumiane jako mówiące o 2300 rzeczywistych latach. Podobnie proroctwo o 70 tygodniach należy rozumieć jako obejmujące okres 490 lat. Ta skala czasu wydaje się poprawna z pewnych oczywistych powodów. 1. Ponieważ wizje są symboliczne, to i czas podany w nich także należy rozumieć symbolicznie. 2. Ponieważ wydarzenia opisane w wizjach rozgrywają się w długich okresach historycznych, w niektórych przypadkach aż po czas ostateczny, to i okresy związane z tymi proroctwami należy interpretować odpowiednio do tego. 3. Zasada dzień za rok została potwierdzona w Księdze Daniela. Wyraźny tego dowód jest zawarty w proroctwie o 70 tygodniach, które to proroctwo trwa od czasów króla perskiego Artakserksesa aż do przyjścia Jezusa jako Mesjasza. Tak więc najbardziej oczywistym i poprawnym sposobem rozumienia okresów w proroctwach Księgi Daniela jest interpretowanie ich zgodnie z zasadą dzień za rok. Niektóre z proroctw Księgi Daniela dotyczą setek, a nawet tysięcy lat. Czego uczy to nas o potrzebie cierpliwości w oczekiwaniu na spełnienie Bożych planów? Czwartek. 2 stycznia. Współczesna aktualność Księgi Daniela. Choć Księga Daniela została napisana ponad 2,5 tysiąca lat temu, to jednak pozostaje niezwykle aktualna dla ludu Bożego w XXI wieku. Powinniśmy zwrócić uwagę zwłaszcza na trzy kwestie, w których Księga Daniela jest szczególnie ważna dla nas. 1. Bóg panuje nad nami. Nawet gdy dzieje się coś złego, Bóg zachowuje władzę i działa także za pośrednictwem ludzi, by zapewnić swoim dzieciom wszystko to, co jest najlepsze. Doświadczenie Daniela w Babilonii przypomina doświadczenie Józefa w Egipcie i Estery w Persji. Ci młodzi ludzie znaleźli się jako jeńcy niewolnicy w obcych krajach pod panowaniem pogan. Z pozoru wydawało się, że są słabi i opuszczeni przez Boga. Jednak Pan wzmacniał ich i posłużył się nimi w potężny sposób. Doświadczając prób, cierpień i opozycji, możemy patrzeć wstecz na to, czego Bóg dokonał dla Daniela, Józefa i Estery. Możemy być pewni, że Bóg pozostaje naszym Panem i nie opuszcza nas nawet wtedy, gdy musimy się zmierzyć z trudnymi życiowymi próbami i pokusami. 2. Bóg kieruje biegiem historii. Czasami czujemy się zagubieni w pozornie chaotycznym i zmierzającym donikąd świecie pełnym grzechu i przemocy. Ale przesłanie Księgi Daniela jest takie, iż Bóg panuje nad losami ludzkości. W każdym rozdziale Księgi Daniela otrzymujemy przesłanie, iż Bóg kieruje biegiem historii. Księgi, które omawiają dzieje ludzkości, rozwój narodów oraz powstanie i upadek imperiów, przypisują to ludzkiej woli. Wydarzenia w dziejach świata wydają się być w dużym stopniu uzależnione od potęgi i ambicji człowieka. W Słowie Bożym natomiast odsłonięto prawdę i widzimy jasno, że poza i ponad sprawami i namiętnościami ludzkimi stoi nieskończenie miłosierny, który cierpliwie i w milczeniu przeprowadza swoją wolę. 3. Bóg zapewnia swojemu ludowi przykłady do naśladowania w czasie końca. Daniel i jego przyjaciele są wzorami do naśladowania dla wierzących, którzy żyją w społeczeństwie wyznającym światopogląd przeciwny biblijnemu. Naciskani do pójścia na kompromis w kwestii wiary i do ulegania babilońskiemu systemowi w sposób wymagający ustępstw godzących w ich poświęcenie Panu, wybrali oni jednak wierność Słowu Bożemu. Ich doświadczenie wierności i absolutnego poświęcenia się Panu stanowi zatem zachętę dla wierzących osób spotykających się z opozycją i prześladowaniami z powodu Ewangelii. Jednocześnie Księga Daniela ukazuje, iż można wnosić pozytywny wkład w społeczeństwo, a jednocześnie dochować wierności Panu? Przeczytaj Księga Daniela 9, 23 i 10, 11 do 12, Ewangelia Mateusza 10, 29 do 31. Co wersety te mówią o zaangażowaniu Boga w nasze osobiste zmagania? Księga Daniela 9, 23. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły, uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Księga Daniela 10, 11-12. I rzekł do mnie, Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Ewangelia Mateusza 10, 29-31. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele rubli. Piątek. 3 stycznia. Do dalszego studium. Biblia została zaplanowana jako przewodnik dla wszystkich, którzy chcą poznać wolę swego Stwórcy. Bóg dał ludziom pewne niezawodne proroctwa, aniołowie, a nawet sam Chrystus przyszli, aby Daniel i Jan dowiedzieli się o tym, co ma wkrótce nadejść. Te istotne kwestie dotyczące naszego zbawienia nie pozostały tajemnicą. Nie zostały przedstawione w taki sposób, aby wprawić w zakłopotanie i wprowadzić w błąd uczciwego poszukiwacza prawdy. Pan powiedział przez proroka Habakuka, zapisz to, co widziałeś. Aby to można szybko przeczytać, Księga Habakuka 2:2. Słowo Boże jest jasne dla wszystkich, którzy studiują je z otwartym w modlitwie sercem. Każda prawdziwie szczera dusza uzyska światło prawdy. Światłości nasiano sprawiedliwemu. Żaden kościół nie jest w stanie rozwijać się w świętości, jeśli jego członkowie nie będą szczerze poszukiwali prawdy niczym ukrytego skarbu. Studiujcie historię Daniela i jego towarzyszy. Choć żyli tam, gdzie żyli, i ze wszystkich stron otoczeni byli pokusą pobłażania swoim zachciankom, to jednak oddawali cześć Bogu i chwalili Go w swoim codziennym życiu. Postanowili unikać zła. Wystrzegali się wkraczania na ścieżkę nieprzyjaciela. Bóg nagrodził ich wytrwałą lojalność obfitymi błogosławieństwami. Pytania do dyskusji. 1. Gdy studiujemy Księgę Daniela, musimy zwrócić uwagę na pewne bardzo ważne zagadnienie. Bóg nie tylko panuje nad narodami, ale także zna dobrze każdego z nas, i to w najpełniejszy możliwy sposób. Na przykład, jak czytamy o tym w 2 rozdziale Księgi Daniela, Bóg dał proroczy sen pogańskiemu królowi. Aby wejść w czyjś umysł we śnie i wszczepić tam logiczny przekaz, trzeba bliskości, o jakiej nie mamy nawet najmniejszego pojęcia. Jednocześnie, jak czytamy o tym, charakter tego snu świadczy, że Bóg panuje nawet nad największymi światowymi imperiami i wie wszystko, co się wydarzy aż do końca. Jakie pocieszenie i nadzieje możemy czerpać z takiego obrazu rzeczywistości? Co czujesz, wiedząc, że Bóg jest tak blisko ciebie, iż zna nawet twoje myśli? Dlaczego w tym kontekście obietnica zawarta w ofierze Jezusa na krzyżu nabiera szczególnego znaczenia? 2. Omówcie podczas pierwszej części nabożeństwa różnicę między klasycznymi i apokaliptycznymi proroctwami. Jakie przykłady jednych i drugich, poza wymienionymi w lekcji, możecie podać?